Rosja rozpoczęła wspólne manewry z Białorusią, to zdaniem Ukrainy dalsze wywieranie presji psychologicznej. Czy czeka nas konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą? Co na ten temat myślą Ukraińcy? Gdzie w tym wszystkim jest Polska? Między innymi o tym będziemy rozmawiać dziś w wersji lokalnej. Zapraszam, Adam Janczewski. W wersji lokalnej dyskutować dziś będą profesor Oksana Wojciuk z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku również.
Kłaniam się nisko.
Łączymy się też z redaktorem naczelnym portalu Leopolis News, Andrzejem Bołkunem, który jest we Lwowie. Dzień dobry, witam.
Witam, z Lwowa.
To zacznijmy. Jakie są intencje Rosji i Władimira Putina? Agresja na Ukrainę i wojna, czy osiągnięcie jakichś innych korzyści za pomocą gruźb? Śmiało. Proszę, pani profesor.
Ja myślę, że Putin właśnie myśli o tym, żeby jednak przywrócić Ukrainę w strefę swoich wpływów, bo od faktycznie pomarańczowej rewolucji Ukraina podąża w kierunku europejskim. No i wszystkie dotychczasowe metody, które stosował, właśnie nie do końca się udały. No i teraz właśnie stara się jednak dopiąć swojego.
Optymistycznie wiedzieć, co chce zrobić Putin. Myślę, że Putin chciałby zrobić wszystko, ale niewiele może. Paradoksalnie niewiele może, dlatego że Ukrainę podporządkować bardzo trudno. Delikatnie mówiąc, dzięki ostatnim wielu latom konfliktu w Donbasie niemal jest to niemożliwe. Jedyny sposób na to, by Ukrainę podporządkować, to jest zmusić władze do tego, by obrały kurs taki, jak chce Putin. I ta cała prezentacja siły chyba, którą mamy wokoło, służy między innymi temu, by przekonać społeczeństwo ukraińskie, że partia władzy to jest partia wojny, partia niepokoju, a spokój to jest, prawda, w tym, jak to co powiedział Ławrow, w tym łańcuchu miłości. No, Rosja, która mówi o państwach i państwach takich, które będą się tam wzajemnie kochały, to raczej zawsze budzi przerażenie, ponieważ każdy wie, w jaki sposób mniej więcej tę miłość wprowadzano.
Panie Andrzeju, czy Ukraińcy dają się przekonać?
To znaczy, Putin marzy o imperium radzieckim, powiedzmy tak, teraz rosyjskim, bo chce być carem, imperatorem, wejść w historii. I dlatego mu potrzebna Ukraina, Białoruś i inne państwa, które kiedyś były w składzie imperium rosyjskiego. Społeczeństwo ukraińskie jest razem z władzą ukraińską. To znaczy, ludzie się nie boją wojny, ludzie będą walczyć o swoją niepodległość. I szczerze mówiąc, ostatnimi dniami są takie słowa. No niech pójdą Rosjanie na wschodzie, to zobaczą, co dostaną w odpad.
A może Putin przygotowany jest na jedno i drugie, w zależności na ile uda mu się ugrać? Może zakłada scenariusz ten wojenny, jeżeli będą korzystne do tego warunki i próba dalszej aneksji Ukrainy, a jeżeli nie, no to tylko działania dyplomatyczne.
Czy wojna jest przegraną bezpieczeństwa takiego, jakie teraz jest? I Putin nic nie zyska na wojnie. Myślę, że Putin dosyć dobrze studiował swego czasu Sun Tzu i doskonale wie, że tam, gdzie zaczynają odzywać się działa, tam przegrywa to, co jest najważniejsze, czyli pokonanie przeciwnika bez użycia siły. Więc psychologicznie to jest potężny nacisk. Oczywiście zawsze może być tak, że Putin uznaje, że wszystkie działania, które wcześniej robił, nie przyniosły skutku, więc przynajmniej wytniemy sobie coś z Ukrainy, ewentualnie rozbijemy Ukrainę tak, że może z czasem, prawda, rozpadnięta, zapadnięta, upadła, z powrotem wróci w nasze ręce. Nie można wykluczyć, że takie plany też są. Natomiast wojna będzie końcem pewnego projektu rosyjskiego i nie wykluczam, że częścią tego projektu jest teraz bardziej Białoruś niż Ukraina, bowiem koszty wojska na granicy południowej Polski rosyjskiego są ogromne, a koszty wojska na granicy północno-wschodniej Polski i Unii Europejskiej nie są już aż tak ogromne. Stąd może być wchłonięcie Białorusi polityczne, za cenę, prawda, milczenia w stosunku do tego, że na Ukrainie nic się nie stało.
To już wydaje się, że postępuje od jakiegoś czasu. Dyplomacja działa w ostatnich tygodniach na najwyższych obrotach, na wielu szczeblach, w wielu państw. Ciężko mówić nawet o konkretnych spotkaniach, bo tych spotkań jest naprawdę bardzo dużo, ale pani profesor, jakby pani miała wybrać najważniejsze spotkania dyplomatyczne w sprawie Ukrainy, najważniejsze słowa, najważniejsze deklaracje, a może brak tych deklaracji. To co to jest?
Czyli tutaj słusznie pan redaktor powiedział, że ten desant do Ukrainy był bardzo intensywny, tak, i właśnie można się pogubić w tych wszystkich wizytach, które tutaj były. Ja jednak by tutaj odznaczyłabym właśnie wizytę Erdogana. Oczywiście, że też wizyta Blinkena jest ważna, ale jeśli chodzi o Erdogana, to tutaj generalnie też, jeżeli mówić o wszystkich, kto odwiedził Ukrainę, każdy właśnie przede wszystkim dba o swoje własne interesy, tak, ale też przy okazji udzielałem różnego wsparcia dla Ukrainy i tutaj właśnie Erdogan chce właśnie przejąć tą rolę Łukaszenki, tak, bo już Mińsk w Mińsku już jest niemożliwy, tak, i tutaj akurat jeśli chodzi o Erdogana, to trzeba powiedzieć, że Turcja ma zarówno dobre relacje z Rosją, jak i z Ukrainą, tak? I Erdogan nie jest zainteresowany, żeby właśnie u jego granic właśnie wybuchł kolejny konflikt. Tutaj też jeszcze trzeba powiedzieć, że Turcja mocno wspierała Tatarów krymskich i Turcja też wyraźnie deklaruje, że nigdy nie uzna aneksji Krymu, tak? I to też jest w tej kwestii bardzo ważne, bo w tej chwili ta kwestia Tatarów krymskich w ogóle gdzieś się pogubiła, tak? I nawet sam ten Krym gdzieś się pogubił, chociaż też trzeba powiedzieć, że ostatnie doniesienia jak pokazują, że odbywa się tak zwana blokada właśnie morska ze strony Rosji, tak? I to właśnie ta blokada mówi o tym, że jednak Federacja Rosyjska, no, pręży te muskuły, tak? No, i tak jak było powiedziane, no, nigdy do końca nie wiemy, co ma na myśli Putin i czy zechce zaatakować ze strony morza, czy właśnie tylko właśnie wprowadzi taką blokadę handlową morską portów ukraińskich, tak? Czy też będzie chciał zintensyfikować te działania na wschodzie, czy właśnie też pojawiają się warianty z Białorusią, chociaż moim zdaniem to jest mało prawdopodobne. Natomiast jeśli chodzi o wizyty, tak? No to generalnie z każdego wizytu i nawet Macrona, tak, można właśnie wywnioskować pewne jakieś pozytywne i nie bardzo właśnie elementy, tak, ale generalnie właśnie to wszystko pokazuje, że mimo wszystko, jeżeli zacznie się na Ukrainie wojna, to nie będzie tylko i wyłącznie wojna ukraińska, to będzie wojna europejska i zagrożenie, które właśnie niesie ta rosyjska agresja, ono jest skierowane nie tylko właśnie w stronę Ukrainy, bo Ukraina może stać się takim teatrem działań wojennych, a właśnie te zagrożenie właśnie odczują, no, przede wszystkim państwa Europy Środkowo-Wschodniej.
Wszyscy przyzwyczaili się do tego relatywnie spokojnego czasu, tak to możemy chyba określić. W ostatnich latach, przynajmniej w tej części Europy, nie mieliśmy konfliktów. No, ale czy to nie będzie tak, że wszyscy za cenę tego spokoju i pokoju nie poświęcą po prostu Ukrainy?
Przede wszystkim moim zdaniem naród ukraiński nie da się po prostu tak prosto, jak było w 2014 roku. Mamy armię, mamy właśnie naprawdę właśnie bardzo zdeterminowane społeczeństwo i jak właśnie pokazują doniesienia z ukraińskich media, tak, nawet te załóżmy takie regiony, które wcześniej uważano właśnie prorosyjskie, na przykład Charków, tak, właśnie oni wyraźnie mówią, że oni będą walczyć i naprawdę ukraińskie społeczeństwo, to można było już wielokrotnie przekonać się, tak, i rewolucja pomarańczowa i godności, że oni po prostu są inni, oni się nie poddadzą, oni będą walczyć do końca.
Pani profesor wspomniała postać Erdogana, faktycznie ciekawa postać, bo z jednej strony przywódca państwa, które należy do NATO, z drugiej strony sojusznik, czy też cichy sojusznik Putina w wielu kwestiach, a pan, panie profesorze, na jakie spotkania dyplomatyczne, na jakie rozmowy jeszcze zwróciłby uwagę?
Znaczy, moim zdaniem tutaj rzeczywiście jest ten koncert taki, który ma pokazać, że Ukraina nie jest sama. I to jest bardzo ważne, także ze względu na przełożenie na społeczeństwo ukraińskie, bo społeczeństwo ukraińskie musi czuć to wsparcie. To wsparcie jest bardzo silne i rzeczywiście myślę, że tutaj Putin trochę przeliczył się, źle rozłożył te karty. Liczył na wstrzemięźliwość albo na brak reakcji. Natomiast no tutaj amerykańska administracja rzeczywiście zagrała wabank, mówiąc sprawdzam. I tu Rosja nie ma takiej siły, jaką rzeczywiście prezentowała. Znaczy ma tą masę wojska, która może teoretycznie uderzyć, ale to nie jest wojsko, które może pokonać Ukrainę. To jest wojsko, które może częściowo podbić Ukrainę, zablokować określone obszary. Nie zdobędzie tego kraju, a nawet jeżeli by próbowało, to koszty okupacji są nieprawdopodobne i wizje tych tysięcy cenowych trumn jednak zapewne tam są rozpatrywane. Natomiast kluczem do tego, która wizyta jest najważniejsza, moim zdaniem kluczem dla Ukrainy byłoby jasne stanowisko Niemiec. I Scholz rzeczywiście, Macron pojechał do Moskwy, Macron przenocował sobie w Moskwie, co mu Zełenski tak z lekka wygarnął bardzo mocno, podkreślając jednak, że no to troszkę inaczej się to gra. To bardzo ciekawa jest ta kuchnia, którą no Macron, muszę przyznać, że przełknął parę takich żab, bo to i ze strony Kremla, i ze strony Kijowa. Ale tutaj no, Stany Zjednoczone są jasne. Wielka Brytania jasno stawia rzeczywiście tutaj sprawę. Te 80 parę milionów funtów uzbrojenia, które przerzucono, to ma duże znaczenie. Ta koncepcja sojuszu polsko-ukraińsko-brytyjskiego, ona nie jest czymś takim, co zapewni absolutne bezpieczeństwo, ale pokazuje, że też są inne opcje w grze. No ale przede wszystkim myślę, że tutaj Niemcy bardzo zachowywali się w taki sposób, że Ukraina odczuła to i dawała to odczuć w pewnym momencie już w sposób bezpośredni. Więc wizyty, czy potencjalna kolejna wizyta Scholza, w której by rzeczywiście trochę inaczej Niemcy się ustawiły, byłaby to najważniejszą.
Panie Andrzeju, a jak żyją Ukraińcy, proszę powiedzieć? Czy życie toczy się normalnie? Czy szkoły, sklepy, wszystkie instytucje działają? Czy widać jednak jakieś niepokoje i napięcia?
To znaczy, wszystko działa. Szkoły raczej nie pracują, bo jest pandemia i siedzą dzieci w domu jak na razie. No, ale żadnych jakichś problemów nie widać. Na odwrót. W Ukrainie w ostatnim miesiącu bardzo aktywnie działa obrona terytorialna i sporo osób się zapisuje do tej obrony terytorialnej i idą na różne szkolenia, uczą się strzelać i to w każdym mieście, większym czy mniejszym. I to bardzo widoczne jest. Oprócz tego na wczoraj ta pomoc zachodnia bronią i amunicją wynosi około 1,5 miliarda dolarów. To jest ogromna suma. Ogromna pomoc, która też jakby Rosja musi z tym się liczyć. Moim zdaniem Rosja po prostu gra na nerwach jak zawsze i straszy, aby na tym zarobić. I to jest u nich zawsze tak było. Putin mówił zawsze o braciach Słowianach i nawet teraz w społeczeństwie rosyjskim się tak dziwnie mówi, a dlaczego Rosjanom walczyć z Ukraińcami? To znaczy bracia są. I też nie jest tak wszystko jednoznacznie i w sytuacji w Rosji wewnętrznej też. Dlatego moim zdaniem sytuacja raczej jest polityczna, dyplomatyczna, a żadnej wojny nie będzie.
A czy sytuacja w całym kraju jest jednakowa, czy na wschodzie Ukrainy może jest jednak inaczej, im dalej na zachód jest inaczej, jak to wygląda? Czy jednak jest to jeden naród, jeden kraj i te nastroje i to postrzeganie tego wszystkiego jest podobne?
Znaczy na pewno w Ukrainie są ludzie, dla których Putin jest no, jakimś też bardzo dobrym wodzem czy carem i którzy by chcieli, żeby tutaj była Rosja. Ale moim zdaniem to są ludzie chyba starszego pokolenia, bo młodzież tego 100% nie chce, a chce do Europy. I to są ludzie na marginesie. Nawet te partie lewicowe, które są w Ukrainie, tam chyba jedna, ta OPZZ, Medwedczuka, to oni raczej nie chcą, żeby żyć w kraju totalitarnym, jakim jest Rosja. Oni chcą żyć w Ukrainie europejskiej, ale rządzić w tej Ukrainie. I czy na zachodzie kraju, czy na wschodzie kraju, czy w Kijowie, sytuacja jest jednakowa. Ale władza się przygotowuje na wszelki wypadek do sytuacji i do scenariuszy, i najgorszych też. Na przykład wczoraj było zapowiedziane, że ambasada Stanów Zjednoczonych może się przenieść do Ukrainy Zachodniej w sytuacji, jakby jakieś było większe napięcie. Takie sygnały też są. No, musimy być przygotowani na wszystko.
Pani profesor, widzieliśmy te przygotowania militarne, w które angażują się zwykli obywatele. Czy to faktycznie jest taki zryw narodowy i to jest chęć obrony kraju deklarowana przez większość obywateli Ukrainy?
Cechą charakterystyczną generalnie Ukraińców jest to, że właśnie w sytuacji niebezpieczeństwa oni potrafią się złączyć i naprawdę potrafią stać i walczyć i właśnie tutaj jak pan redaktor ze Lwowa właśnie zauważył, że właśnie działają jakby terytorialna obrona i w niektórych miastach nawet jest taka sytuacja, że po prostu jest więcej chętnych niż możliwości, tak, więc to świadczy o tym i tutaj właśnie też jest bardzo ważne, że do tej terytorialnej obrony przystępują zarówno jak i mężczyźni, tak i kobiety. Więc to jest ważne, więc tutaj jakby ta takie wspólne walka z wrogiem jest bardzo taka mobilizująca.
Panie profesorze, proszę o taką ocenę. Armia rosyjska, która czeka u bram Ukrainy przy granicy, a ukraińska armia doposażona przez Zachód, przez Europę, przez Stany Zjednoczone, obrona terytorialna zmobilizowana, przeszkolona. Jak tutaj rozkładają się te siły, pańskim zdaniem?
Znaczy, Ukraina nie ma na razie technicznych możliwości pokonania pełnoskalowego uderzenia rosyjskiego w tej formie, w jakiej rozumiemy to, dlatego że jest klucz, panowanie w powietrzu. Ukraina nie panuje w powietrzu, więc to jest utrudnione. Natomiast to jest doświadczenie wszystkich armii. Nie problem jest coś podbić. Problem jest nad tym zapanować. I tutaj Putin zrobił jedną rzecz, chyba nieświadomie, ale stworzył Ukrainę na nowo. Znaczy dzisiaj mamy Ukrainę wielu języków i jednego społeczeństwa, czego nie spodziewał się chyba, licząc na to, że język określi świadomość. Nie, wręcz odwrotnie, język jest językiem, a świadomość ukraińska wykuta przez te lata wojny, przez to, ile tysięcy ludzi przeszło przez front w Donbasie i Ługańsku, spowodowało, że Ukraina się przebudowała i zbudowała się na nowo. I to nie jest ten kraj. I myślę, że w pewnym momencie Rosjanie doskonale zrozumieli to, że Ukraina pójdzie swoją drogą. I najgorsze, co może stać się dla Rosji, to to, że ta droga Ukrainy będzie uważnie obserwowana przez Rosjan na zasadzie tego, że jest jednak jakaś opcja inna. Między innymi dlatego tłumi się bezwzględnie wszelkie działania w obszarach postsowieckich.
Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, jak wygląda w mediach ukraińskich ta sytuacja, to widmo konfliktu z Rosją, jak to relacjonują media?
To znaczy media dokładnie podają sytuację z pomocą Zachodu dla Ukrainy. Media ukraińskie dokładnie piszą o przemieszczeniach wojsk rosyjskich koło granicy ukraińsko-rosyjskiej. Media ukraińskie piszą o nastrojach w Rosji też, o sytuacji politycznej w Rosji. Na przykład o tym, że Rosjanie myślą o wyznaniu tych republik donieckiej i ługańskiej i co to znaczy dla Ukrainy. Media piszą prawdę na Ukrainie.
To skoro ukraińskie media piszą prawdę, jak przedstawiają to zatem media rosyjskie, te proreżimowe, proputinowskie?
Rosyjskie media przedstawiają sytuację tak, jak trzeba dla Władimira Putina, niestety, i bardzo mamy wykrzywione informacje, po prostu bardzo dużo fejków, propagandy i nawet te państwowe rosyjskie znane stacje telewizyjne bardzo często właśnie używają takich fejków, tak, fake newsów. I do tego trzeba właśnie podchodzić z bardzo dużym dystansem, chociaż właśnie generalnie te media też są tak jakby nakierowane przede wszystkim na obywateli Federacji Rosyjskiej, ale jak pokazują właśnie nawet dane statystyczne, socjologia pokazuje, że Rosjanie w rzeczywistości nie chcą wojny z Ukrainą i też właśnie pojawiają się takie doniesienia o tym, że nawet w kołach wojskowych w Rosji też są generałowie, którzy właśnie nie chcą tej wojny, bo oni wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że to nie będzie łatwa wojna i tutaj też bym nie wykluczała tego, że i jak już było też wspomniano, że na przykład nie wszystko jest w porządku też w polityce wewnętrznej Rosji, tylko o tym się nie mówi, tak? Ta informacja jest wykrzywiona albo po prostu o tym się nie mówi, ale na przykład ostatnio są doniesienia na przykład z Kaukazu Północnego, tak? Więc tam też właśnie sytuacja jest niespokojna, więc jak tylko gdzieś jeszcze coś wydarzy się, wybuchnie, to Putin nie będzie w stanie po prostu prowadzić tej wojny, więc myślę, że on nie odważy się na taką wojnę na szeroką skalę. Ewentualnie może próbować właśnie forsować drogę na Krym, bo Krym jest dotacyjny, Krym właśnie potrzebuje wody, to jest bardzo ważny problem i tutaj właśnie ewentualnie mogą właśnie poczynić jakieś kroki, żeby jednak tą drogę na Krym przez Donbas utorować, żeby uzyskać też dostęp do kanału północno-krymskiego i żeby ta woda jednak popłynęła, ukraińska woda, w rosyjski, jak Putin mówi, Krym.
Celem ataku w rosyjskich mediach jest Ukraina oczywiście, celem ataku jest też Polska. W kontekście Donbasu chyba mówi się między innymi o terrorystach, którzy są w tej części Ukrainy. Mówi się o tym, że są też tam polscy najemnicy, którzy mają pomagać w rozrubach, w walkach w tej części kraju.
No to generalnie właśnie są te fake newsy, celem których właśnie jest zrobić taki obraz Ukrainy, Donbasu dla rosyjskiego obywatela, tak, taki straszak, że tam w rzeczywistości nie jest wszystko tak, jak podają media zachodnie, media ukraińskie, a jest w rzeczywistości tak, jak chcą podawać właśnie media rosyjskie, no niestety.
Czego w obecnej sytuacji potrzebuje Ukraina? Jakiej pomocy oczekuje od Zachodu, od Stanów Zjednoczonych?
Znaczy, Ukraina cały czas potrzebuje jednego, silnego wsparcia dyplomatycznego. To bez dwóch zdań. To wsparcie dyplomatyczne jest kluczem. Nie da się przerzucić takiej ilości uzbrojenia w krótkim czasie, które nagle by wyrównało potencjały, dlatego po prostu nawet wojsko ukraińskie nie ma wiedzy do tego, jak obsługiwać ten cały sprzęt. Więc kluczem jest to, że zapewnienie, po pierwsze, wsparcia politycznego, zapewnienie szerokich sankcji gospodarczych, zapewnienie tego, że Ukraina będzie miała, nawet w momencie, kiedy nastąpi ten kryzys, stały dopływ pomocy, także tej wojskowej i niewojskowej, wzmacnia potencjał tego kraju. I bez wątpienia to jest kluczem, jak rozbić sojusz. Sojuszu się nie da rozbić na razie, widać wyraźnie. Scholz ze smutkiem lub nie, ale milczał, kiedy Biden mówił o tym, że Nord Stream zostanie zamknięty. Chociaż to też była dziwna gra, bo w końcu jak nie zaatakujecie, to będzie otwarty, jak zaatakujecie, to będzie zamknięty, ale Nord Stream jest w grze, ale przede wszystkim też jest w grze City brytyjskie. Tak naprawdę Europa Europą, ale przecież ogromne inwestycje, ogromne biznesy i obecność rosyjska w brytyjskiej przestrzeni gospodarczej jest też bardzo ważna. To jest też miejsce, które może odegrać w momencie sankcji gospodarczych istotną rolę, bo w końcu zainwestowano tam kupę pieniędzy. No, symbolem także tego, jak to jest skuteczne, jest to, że Putin wycofał wszystkie swoje jachty. I one grzecznie teraz już będą tylko w rosyjskich portach. A więc jest ta siła i Ukraina będzie sobie radzić, jeśli rzeczywiście to poparcie nie skończy się w momencie, w którym jakikolwiek zielony rosyjski ludzik gdzieś się tam pojawi znowu, tylko zostanie rzeczywiście zwiększone. A więc Putin nie będzie miał odwagi w końcu powiedzieć Europie, sprawdzam, czy rzeczywiście te sankcje działają. Choć wszyscy mówią, że zgromadził teraz tak duże pieniądze, że może sobie pozwolić na określone straty. Szczególnie, że tutaj jeszcze jest ważna rola tego układu gospodarczego z Chinami, który zawarł, który też mu tam gwarantował, że może zrekompensuje potencjalnie straty na terenie, które poniesie z kierunku europejskiego. Tyle, że z kolei czy Rosja jest chętna do tego, by rzucić się w taki sposób w objęcia Chin, to już jest zupełnie inna bajka. Myślę, że Chiny tutaj chętnie zagrałyby Rosją po to, żeby z kolei wplątać ją w coś, co ją osłabi i co znowu wzmocni pozycję Chin. Więc tu jest taka rywalizacja trzech tygrysów, z których na razie ten chiński siedzi sobie z boku i sprawdza, jaki będzie efekt.
Na razie jest areną zmagań sportowców, więc nie angażuje się pewnie też między innymi z tego względu. Panie Andrzeju, jeszcze raz to samo pytanie. Czego w obecnej sytuacji potrzebuje Ukraina, na jaką pomoc liczy z Europy, ze Stanów Zjednoczonych? Halo, halo?
Tak, ja słyszę, dobrze. Znaczy, Ukraina właśnie liczy na pomoc taką i materialną właśnie, i bronią, ale bronią nowoczesną. Bo na przykład jakieś, dobrze powiedział pan profesor, że niestety Ukraina nie ma takiego dobrego lotnictwa i nie ma czego przeciwstawić w powietrzu przeciwko Rosji. Ale systemy rakietowe, systemy inne bardzo są potrzebne Ukrainie. Oprócz tego właśnie działania też dyplomatyczne muszą być jedynym frontem. I najgorzej w Ukrainie jest jakby przyjmowana sytuacja w Niemczech, którzy niestety nie pomagają Ukrainie, tak jak inne państwa europejskie. I to jakoś tak bardzo źle jest odbierane i niezrozumiane w Ukrainie. Tak, to znaczy, Europa musi zrozumieć, jeżeli padnie Ukraina, to następną będą kraje europejskie, bo taka jest polityka Putina. Tak. Chce rządzić tą częścią Europy i chce, żeby wszyscy się jemy to podporządkowali. Jeszcze powiem jedno zdanie, tylko że moim zdaniem nie jest tak wybrane takie.
Bardzo słabo słyszymy pana, panie Andrzeju. W wersji lokalnej rozmawiamy dziś o Ukrainie. Za chwilę o tym, gdzie w tym wszystkim jest Polska. W wersji lokalnej w Polskim Radiu Białystok rozmawiają dziś o Ukrainie profesor Oksana Wojciuch z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Daniel Boćkowski również z Uniwersytetu w Białymstoku i redaktor naczelny portalu Leopolis News Andrzej Bołkun. Rozmawiajmy o tym, co zapowiedzieliśmy, czyli jaka jest rola Polski w całym tym konflikcie. Może na razie skupmy się na działaniach dyplomatycznych. Czy w ogóle Polska ma jakiekolwiek, cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie. Pani profesor, i jeszcze pani profesor chciałaby dodać coś na temat dyplomacji niemieckiej.
Tak, ja chciałabym odnieść się do dyplomacji niemieckiej, bo dla mnie właśnie stanowisko Niemiec jest bardzo klarowne. I tutaj chodzi przede wszystkim o gospodarkę niemiecką, być albo nie być, bo Niemcy są w znacznym stopniu uzależnione od rosyjskich dostaw. Niemcy zaraz wprowadzają w życie politykę Energiewende, która właśnie zmierza do zeroemisyjnej gospodarki. Oczywiście, że to jest długa droga, ale właśnie Niemcy wygasili wszystkie elektrownie atomowe, tak, zmniejszają udział węgla i gaz to jest taki surowiec zastępczy, zanim właśnie odnawialne źródła energii wejdą na poziom pożądany właśnie dla niemieckiej gospodarki. I to stanowisko Scholza właśnie w tej sytuacji, tak, jest całkiem zrozumiane, bo jeżeli nie będzie Nord Streamu, to właśnie znaczących strat właśnie zaznaje gospodarka niemiecka, a co za tym idzie, też właśnie stanowisko Niemiec w całej Unii, tak, i generalnie na świecie właśnie zostanie w pewien sposób podważony. Kolejna kwestia, że Rosjanie właśnie to bardzo dobrze sobie zdają sprawę i niektórzy politycy nawet nie ukrywają tego, że Niemcy bez naszego gazu to w ogóle to nie ma Niemiec, tak? Ale to jest tylko szantaż, bo też właśnie te zamiary Putina właśnie transportować gaz do Chin, o tym bardzo długo się mówi, od dawna się mówi, ale mimo wszystko został wybudowany jeden i drugi Nord Stream, dlatego że Chińczycy właśnie proponują, negocjują taką cenę, która jest po prostu dla Federacji Rosyjskiej nie do zaakceptowania, tak, więc ona jest za niska. Natomiast w Europie Rosjanie mogli te ceny sobie ustalać i mogą ustalać, jak chociażby w przypadku Polski, tak jak chcą, czyli tak zwane ceny polityczne, a wcale nie są to ceny ekonomiczne. Rynkowe. Więc tutaj ta sytuacja jest całkowicie zrozumiała, tak, dlaczego dlaczego właśnie Niemcy w sytuacji z Ukrainą w tej kwestii na chwilę obecną są pościągli. Oczywiście takie jest przykre, że kiedy Niemcy właśnie odwołali się do II wojny światowej, to tak jakby umniejszyli rolę innych narodów, które właśnie brały udział w tej wojnie, tak? I jakby gloryfikując tutaj właśnie Rosjan. I to jest takie naprawdę przykre, bo w II wojnie światowej właśnie
walczyli
też i Ukraińcy, i Gruzini, i inne narody byłego Związku Radzieckiego.
Przejdźmy do roli Polski w całej tej sytuacji. Czy jakakolwiek jest istotna?
No, rola Polski jest, no bo rola Polski jest choćby taka, że Polska graniczy z Ukrainą, jest jednym z najważniejszych i największych państw wschodniej flanki NATO, jest państwem, które aktualnie jesteśmy świadkami, bierze udział we wskrzeszonym trójkącie weimarskim, bardzo silnym trójkącie weimarskim, biorąc pod uwagę to, jaką rolę aktualnie pełnią poszczególne państwa trójkątu weimarskiego. Nieoczekiwane wskrzeszenie, ale bardzo, bardzo ważne. Zobaczymy, czy jednorazowe, czy rzeczywiście będzie to przekładało się na dalszą sytuację. Udział nasz w tej koncepcji brytyjskiej takiego sojuszu, nie, trudno powiedzieć, jaki ten sojusz będzie, czy będzie i jakie będą jego cele, ale bo Brytyjczycy też potrzebują pokazać poza strukturami natowskimi, że ich obecność po Brexicie w Europie jest, więc tutaj warto tutaj nawet korzystać z tych problemów Borisa Johnsona, jakie teraz ma, po to, by coś ugrać. No, jesteśmy graczem także dlatego, że po prostu położenie geograficzne nam to gwarantuje. Możemy wyciągać z tego wiele pozytywnych relacji pomiędzy poszczególnymi krajami. Możemy, moim zdaniem powinniśmy nawet pogłębiać relacje z Ukrainą teraz i przebudować to wszystko, co działo się wcześniej, między innymi dzięki skutecznej polityce dezinformacyjnej rosyjskiej, bo tutaj rzeczywiście Rosja bardzo mocno pracowała w przestrzeni cyfrowej nad, delikatnie mówiąc, napuszczeniem na siebie Ukrainy i Polski, wykorzystując tą politykę historyczną. No, Polska nie jest potęgą, natomiast jest graczem, który jest potrzebny. A więc w umiejętny sposób nie tyle powinniśmy sobie teraz zbudować swoją własną politykę, bo to mało prawdopodobne, ale być tym pasem takim skutecznym, transmisyjnym i tym miejscem, które będzie korelowało pewne działania właśnie tu brytyjskie, tutaj amerykańskie, naciskać trochę na Niemcy w ramach tego trójkąta weimarskiego. Widać, że po prostu bez nas nie da się pewne rzeczy układać. Oczywiście jest jeszcze wiele innych krajów Unii Europejskiej, no ale Węgry ostatnio znowu oficjalnie postawiły się i powiedziały, że one nie życzą sobie żadnych wojsk NATO na terenie Węgier, bo wojska węgierskie są wojskami NATO, więc Orban wyraźnie tutaj, prawda, działa na swoją stronę. No, Rumunia może na tym ugrać, my, no i my jeszcze przy okazji, nie tylko ze względu na Ukrainę, ale też ze względu na ten sojusz i kwestie państw bałtyckich, więc tutaj i jeszcze Białoruś. No, jesteśmy kluczem do zrozumienia tej całej sytuacji, bo w przypadku Białorusi to rzeczywiście już my plus Prybałtyka.
Moim zdaniem, że teraz w Europie Środkowo-Wschodniej właśnie kreuje się nowa sytuacja geopolityczna, bo jeśli chodzi o Europę Zachodnią, to dla nich właśnie problemy Ukrainy to jest gdzieś tam daleko. Natomiast dla Europy Środkowo-Wschodniej to wcale nie jest daleko i tutaj właśnie, jeśli chodzi o Polskę, Ukrainę, państwa nadbałtyckie, Czechy, to tutaj właśnie jakby teraz widzimy, że te państwa dążą do współpracy, wspierają się nawzajem, oczywiście wykruszają się w pewnym stopniu trochę Węgry, tak, ale to wszystko świadczy o tym, że właśnie te państwa rozumieją właśnie zagrożenie, jakie niesie właśnie Federacja Rosyjska i w tym kierunku właśnie ja myślę, że będą pojawiać się jakieś nowe inicjatywy, nowe formy współpracy, zarówno jak w ramach Unii Europejskiej, tak i szerzej właśnie, żeby do tego dołączyć też Ukrainę. No niestety tutaj jakby takim plamą taką na mapie Europy jest Białoruś. Moim zdaniem, że od kiedy właśnie na Białorusi odbyły się wybory, to prezydent Łukaszenka już nie jest prezydentem, tak, zresztą Ukraina go też nie uznaje i generalnie zaczęła się taka pełząca okupacja Białorusi, nie tylko polityczna, ale też widzimy, że są teraz właśnie manewry wojenne, tak, właśnie wspólne szkolenia, więc my nie wiemy, czy wojska rosyjskie opuszczą terytorium Białorusi, czy tam zostaną, tak, i generalnie, jak widzimy, że prezydent Łukaszenka w ogóle nie ma nic do powiedzenia i on wyraźnie powiedział, że on będzie postępował tak właśnie z Ukrainą, jak, no generalnie można powiedzieć, jak powie jemu Putin, tak, bo z jego słów wynikało, że jeżeli będzie jakakolwiek agresja na Rosję, tak, to oczywiście Białorusi nie będą bronić swojego sojusznika.
Czy Polska w tej całej sytuacji jest jakkolwiek zagrożona militarnie? Widzieliśmy chociażby ekspertów rosyjskiej telewizji, którzy śmiało rozrysowywali tam na mapach różne scenariusze najazdu, między innymi przez przesmyk Suwalski tutaj na kraje bałtyckie, na Polskę. Słyszeliśmy też słowa Łukaszenki, który mówił, że wojska rosyjskie i białoruskie mogłyby dotrzeć nawet do kanału La Manche bez problemu. Czy jest tu jakiekolwiek realne zagrożenie dla naszego kraju?
Nie. Dlatego, że Rosja nie jest w stanie i nie ma ochoty działać na kierunku bezpośrednim NATO. Prawa są gospodarcze, ekonomiczne i polityczne są nieubłagane. Rosja nie miałaby szans, chyba że postanowiłaby, prawda, użyć swojego strategicznego arsenału nuklearnego, no co z kolei nie zrobi, bo nie rozpęta żadnej wojny nuklearnej. I wszelkie inne działania na kierunku, przede wszystkim, no moim zdaniem, państw bałtyckich są skazane na klęskę, choćby dlatego, że no, czy się Rosji podoba, czy nie, to obwód kaliningradzki jest takim może i lotniskowcem, tylko że lotniskowcem, który bardzo łatwo zatopić. Więc Polska jest bezpieczna w tej formie, w jakiej rozumiemy konflikt kinetyczny. Natomiast Polska nie jest bezpieczna, jeżeli chodzi o działania niekinetyczne, w tym w przestrzeni cyfrowej, w przestrzeni dezinformacyjnej, w przestrzeni wojny cybernetycznej, gdzie możemy skutecznie zostać uderzeni przez, w cudzysłowie, nieznanych sprawców ze wszystkimi tymi skutkami gospodarczymi dla naszego kraju.
Zbliżamy się powoli do końca. To może spróbujmy trochę optymistycznie na koniec. Co dobrego może dać paradoksalnie ta sytuacja wywołana przez Rosję? Mam na myśli kilka kwestii. Wspomniał pan profesor chociażby o poprawie stosunków między Polską a Ukrainą.
Tak? Nie no. Trudno mi powiedzieć. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób. My działamy tak. Działamy tu i teraz. I działamy, mam nadzieję, że działamy planowo na przyszłość. Tu i teraz rzeczywiście jesteśmy w takim bardzo kluczowym momencie, w którym Polska staje się elementem skomplikowanej układanki i jednym z silniejszych tych elementów. To może nam spozycjonować nas w relacjach z Niemcami, z Francją, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, państwami bałtyckimi, Ukrainą i znowu, prawda, dać nam pewną taką szansę na współuczestniczenie w budowaniu tej wielkiej polityki. Ale ta wielka polityka buduje się pomiędzy Chinami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, a tam jesteśmy tylko i wyłącznie takim malutkim graczem w tej wielkiej geopolityce, więc musimy robić to, co jest tu na miejscu, ale też pamiętać o restrukturyzacji wielkich sojuszy, wielkich układów sojuszniczych, które aktualnie postępują, które określą prawdopodobnie połowę XXI wieku w zupełnie inny sposób niż dotąd.
W skali europejskiej, lokalnej wspomniał pan właśnie o tym formacie, o tym trójkącie weimarskim, który też się odrodził. I to
tak,
też jest pozytywne.
To jest pozytywne, ale pamiętajmy, że Niemcy mają zupełnie, tutaj co mówiła pani profesor, zupełnie inne interesy, a my musimy też tak grać, żeby wgrać się w tych interesach, bo pamiętajmy, że z drugiej strony gospodarcze jesteśmy silni z Niemcami. Francja ma jeszcze inne interesy, Wielka Brytania inne, Unia Europejska jako Unia zupełnie inaczej na to patrzy, a gra się toczy znacznie, znacznie wyżej. To jest tylko lokalne pole, na którym następuje chwilowa próba sił w rozdaniu wielkich mocarstw nowego układu świata.
Co pozytywnego jeszcze, pani profesor, może dywersyfikacja dostaw energii w Europie?
Dywersyfikacja, tak, chociażby budujemy właśnie ten Baltic Pipe, tak, chociaż jest wiele pozytywnych i negatywnych opinii na ten temat, ale też trzeba pamiętać, że Ukraina posiada ogromne magazyny gazu, które właśnie wspólnie z Polską mogą wykorzystać i też wspólnie w całości z Europą Środkowo-Wschodnią. Poza tym też chciałbym tutaj powiedzieć, że Ukraina to jest bardzo duże państwo na mapie świata, tak, i na mapie Europy, jedno z największych, i w historii są takie, mamy takie doświadczenie, że nawet bardzo małe państwa wygrywały wojny, więc ja myślę, że gdyby doszło do jakiejś agresji na Ukrainę, to Ukraina to wytrwa i mimo wszystko jednak nie da się, żeby właśnie jakikolwiek kawałek ziemi został jeszcze zagarnięty.
Panie Andrzeju, ostatnie słowo należy do pana. Co pozytywnego Ukraina może wyciągnąć z tej sytuacji?
Ta sytuacja daje szansę i Polsce, i Ukrainie, żeby byliśmy silniejszymi, żeby po prostu wzmocnić swoją obronność i wzmocnić swoją demokrację. Powiem tak, że sytuacja taka dobra między Polską a Ukrainą jest niewygodna ani Rosji, ani Niemcom, ani innym krajom w Europie. Bo silna Ukraina i silna Polska to jest razem 80 milionów mieszkańców i wielka potęga ekonomiczna. To musimy właśnie myśleć o jakichś projektach ekonomicznych, nie tylko dyplomacja, żeby jeździli dyplomaci i artyści. Musimy, na przykład dzisiaj w Lwowie było spotkanie o odnowienie kolei wózkotorowej między Lwowem a Warszawą. O takich projektach musimy myśleć na przyszłość.
To jeszcze zdanie o tym Lwowie miał pan powiedzieć na koniec.
To znaczy, powiem tak, że we Lwowie jest wszystko spokojnie, będzie spokojnie i zapraszam do Lwowa.
Dziękujemy bardzo. W wersji lokalnej gościliśmy dziś redaktora naczelnego portalu Leopolis News Andrzeja Bołkuna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Profesor Oksanę Wojciech z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję. I profesora Daniela Boćkowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.